chcę ci powiedzieć, że jestem z ciebie dumna. Jesteś cudowną kobietą, cudowną mamą i mimo tego, że przeszłaś, cały czas walczysz. I już się wzruszam.
Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze.
Dobrze, to zaczynamy. Dobry przelot. Sylwia Bomba.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jesteś i że przybyłaś, bo wiem, że jesteś taka silna kobieta z ikrą, co to... Wiesz, jak czołg idziesz przez to życie.
Coś tam robię, raczej jak bomba, więc wiesz, coś tam robię. Rzeczywiście ostatnio jest bardzo szybko wszystko, no ale staram się jakby, jeżeli się umawiam, to oczywiście być punktualnie, a zwykle nawet przed czasem.
Cudowne masz w ogóle to nazwisko, bo tak do ciebie pasuje, do tej twojej energii i siły.
Wiesz, to jest coś takiego, że jakby ostatnio robiłam taką kampanię na temat o przemocy.
Widziałem też.
Rówieśniczej i ja nienawidziłam tego nazwiska w szkole, w przedszkolu. Może w przedszkolu jeszcze nie, ale w szkole podstawowej i w gimnazjum, bo ja jestem pierwszy rocznik, który miał obowiązkowe gimnazjum. Ja tego nazwiska autentycznie nie widziałam, bo ja byłam wszystkim co najgorsze. Ja byłam jakiś bombastik, bo to był ten etap, że ta piosenka była na topie, więc ja byłam bombastikiem, kierowcą bombowca, bombardierem wszystkim. I sobie myślałam, Boże, nie dość, że jestem gruba, nie dość, że jestem kujonem, to jeszcze mam takie nazwisko. No ale jakby wiesz, teraz po latach patrzę na to z zupełnie innej perspektywy i tam fajnie ktoś powiedział w tej kampanii, żeby swoje słabości przekuwać na mocne strony. No i teraz wiesz, ostatnio jakaś menadżerka mówi do mnie, Sylwia, pamiętaj najważniejsze, żeby pisali, tylko żeby nazwiska nie przekręcali. A twoje jest bardzo ciężko przekręcić, no powiedzmy sobie szczerze. Także tak, teraz jest to atut, ale kiedyś rzeczywiście to było przekleństwo.
No tak, no teraz jak się na ciebie spojrzy, to się myśli, no bomba.
Dziękuję ci bardzo.
No dobra, ale czy są jeszcze teraz, bo tak sobie myślę, czy na przykład miałaś jakieś takie nieprzyjemności na lotnisku związane ze swoim nazwiskiem?
Wiesz co, mój tata, który bardzo dużo latał po świecie, mówi, że notorycznie w krajach arabskich biorą go na te prywatne kontrole do pokoi. Wiesz co, nie, ja jednak, jeżeli chodzi o Polskę, to fajnie mam, bo czasem mnie wpuszczają bez kolejki, więc nie wiem, czy mogę to mówić, ale tak jest. Natomiast nie, ja nie mam z tym problemu, jakby nie mam, wiesz, oczywiście dowcip, który jest powtarzany notorycznie i każdy, kto mi go mówi, uważa, że słyszę go pierwszy raz w życiu, uwaga, na lotnisku jest bomba, albo mamy bombę w samolocie, tak? Więc za każdym razem, kiedy lecę, słyszę takie 17 razy.
Ale to ludzie, czy na przykład kapitan mówi uwaga?
Nie, ludzie, stewardesy, no wiesz, jakby wszyscy. No kapitan jeszcze się nie odważył na taki żart, wiesz, ale no bardzo często to słyszę.
Świetnie, no tak właśnie się spodziewałem, że wyobrażałem sobie Sylwię Bombę, która pędzi do gate'u tam na, wiesz, że jesteś spóźniona i cię wołają, uwaga, Sylwia Bomba
tak,
i panika.
Tak, ale często jest tak właśnie, że jakby, no, jakby już ktoś rozpoznaje i siedzi w samolocie ze mną, to mówi, przepraszam państwa, mamy bombę w samolocie. Ja sobie myślę, Boże, ile razy można powtarzać ten sam żart, ale oczywiście wszystkich zawsze bawi.
Świetne, ale to już zaczęłaś temat tej kampanii, bo też chciałem o tym porozmawiać. Oglądałem sobie wczoraj właśnie też ten spot i to jest bardzo poruszające, co ty tam powiedziałaś i te doświadczenia. Przerażające są też te statystyki, że 1/3 dzieciaków doświadcza
tego. Ja myślę, że te statystyki i tak są zaniżone, wiesz? Bo tak naprawdę ja powiedziałam w tej kampanii, my to nagrywaliśmy w ogóle w listopadzie i jak ja patrzę na tą Sylwię, która tam teraz spuszcza twarz i po prostu, wiesz, jest dorosłą kobietą, ma 36 lat, ma już swoje własne dziecko, a kiedy ktoś jej się pyta, co byś powiedziała tamtej Sylwii, no to spuszcza twarz i zalewa się łzami, mam ochotę ją za każdym razem, kiedy oglądam ten film, przytulić. Zresztą wrzuciłam też takie nagranie, jak oglądałam ten film. Pierwszy raz, jak dostałam jakby do, no taki wiesz, do autoryzacji materiał, no to ja się też popłakałam, ale tak się popłakałam, że siedziałam w aucie i ryczałam jak bóbr. Nie tylko przed swoją historię, przez historię tych wszystkich ludzi, którzy tam wzięli udział. No wiesz, jak sobie wyobrażam Mateusza Damięckiego przywiązanego do kaloryfera, no to też mi się łamie serce, nie? Natomiast wiesz, ja uważam, że statystyki są zaniżone z jednego prostego względu, że wtedy, kiedy ja na przykład to się działo, to ja byłam przekonana, że to jest normalne traktowanie, że to nie jest nic złego, no, że dzieci są dziećmi i że to jakby wszyscy musimy przeżyć i każdy tak ma, albo każdy ma przynajmniej podobnie. I wydaje mi się, że większość też zachowań jest bagatelizowana i większość zachowań, no jakby niektóre dzieci się nie przyznają. Ja uważam, że no statystyka statystyką, ale mi się wydaje, że nawet połowa dzieci. Poza tym się dzieją takie sytuacje, w moim pokoleniu tego nie było, ale teraz bardzo często po prostu to znęcanie się jest przenoszone na poziom internetu. Wiesz, że jakby dzieci biorą sobie kogoś za ofiarę i po prostu zwyczajnie w internecie z niego kpią. I to też jest jakiś sposób, wiesz, znęcania się. No ja znam takie przykłady, gdzie dziewczyny próbowały popełnić samobójstwo, bo na przykład, wiesz, założono na niej grupę na Facebooku i tam na tą dziewczynę rzucano wyzwiska i tak dalej i się nad nią znęcano psychicznie, więc ja myślę, że te statystyki są sporo zaniżone.
Wiesz co, jak my byliśmy w gimnazjum, to też nie było telefonów, teraz możesz tak? cały czas coś nakręcić, tak. nie? Zrobić
no
TikToka,
wyobraź sobie, że wiesz, że jest dziewczyna, która, nie wiem, przychodzi w jakiś, wiesz, też jest taka przemoc, jak jest przemocą, przemoc ekonomiczna, tak? Przychodzi ktoś, kogo nie stać na markowe ubrania i inne dzieci kręcą telefonem, tak? I wrzucają to do sieci i się śmieją z takiej osoby, więc mi się wydaje, że to jest po prostu nagminne i notoryczne. I to, co padło w tej kampanii i też wiele komentarzy, które tam pod spodem ja udzieliłam, że tak naprawdę dzieci są dorosłym lustrem dorosłych, nie? Że jeżeli tak naprawdę dziecko nie byłoby nauczone takiego zachowania w domu i nie byłoby przyzwolenia na takie zachowanie w domu, bo kiedy moja córka mówi na przykład, mamusio, a ta Rozalka jest głupia, to ja mówię, przepraszam cię, bo ja tu szału zaraz dostanę, bo mi tu cały czas coś... Mamusiu, bo ta Rozalka to jest głupia, bo coś tam, to ja mówię, absolutnie nie wolno, to się nigdy tak o nikim mówić. Ale jeżeli sam rodzic wypowiada takie oceny, to moim zdaniem jakby, okej, okay, no może dzieci są szczere, ale dzieci nie wiem, czy są okrutne, jeżeli by nie widziały takich zachowań gdzieś, czy w internecie, czy w domu, które są po prostu akceptowalne, no to myślę, że ta skala tego zjawiska byłaby mniejsza.
Tak, też uważam, że dzieciaki są czyste z intencji, to widać po tych, wiesz, no masz malutką córkę i właściwie to, co w nią włożysz, to później z niej wychodzi i wypływa. Tak. Więc myślę, że akurat te dzieciaki, które są tymi największymi bully w szkołach, to one są też... podejrzewam, masa cierpienia tam jest z tyłu, w domu. Nie?
Tak, ale to jest to samo, co ja zawsze mówię o hejterach, że tak naprawdę hejter, on nie uderza w ciebie, on uderza w siebie, on daje świadectwo o sobie, bo jeżeli ktoś pisze, a Sylwia Bomba tak naprawdę gówno w życiu osiągnęła, jest nikim i za kogo ona się ma, to tak naprawdę ta osoba siedzi w pokoju i ma czas, żeby to napisać. Ja bym tego czasu nie miała, bo jestem tak zabiegana i tak zajęta i w ogóle nie chciałabym poświęcać na to swojej energii. Więc ja uważam, że tak naprawdę te dzieci, które atakują inne dzieci, też jest to jakiś upust swojego niezadowolenia, swojej frustracji. Uważam, że teraz internet, media społecznościowe bardzo potęgują frustrację wśród ludzi, bo się ogląda czasem internet i się zastanawiasz, dlaczego ona ma, a on ma, a on robi to, a on ma fajną pracę, a on ma coś lepszego, a on z domu na wakacjach, a ja nie. I wieczne takie porównywanie się, ja to zawsze wszystkim powtarzam, jak ludzie się pytają mnie, jak ja to robię, że jakby idę do przodu. Ja się nie porównuję. Każdy ma inny start. Każdy, ja nie mówię na przykład, najprostsza rzecz, ktoś do mnie mówi, wow, super wyglądasz, teraz zaczęłaś ćwiczyć. I ja mówię, według siebie wyglądam dobrze. Nie będę nigdy tak wyglądała jak Ewa Chodakowska, bo zaczęłyśmy z dwóch różnych miejsc. Ja zaczynałam od 89 kilo, insulinooporności, nadwagi tam wczesnodziecięcej i tak dalej, i tak dalej. Ona zawsze była super laską, więc jakby nie możemy się porównywać. Każdy ma swój pakiet doświadczeń, każdy ma swoją historię i tak naprawdę ja też uważam, że powinniśmy być dalecy od oceniania. Ja w ogóle staram się ludzi nie oceniać, bo ja nie wiem, co ta osoba przeszła i nawet jeżeli ta osoba mówi coś krytycznego względem mnie, to ja tak naprawdę dochodzę do takich wniosków, że często ta osoba, ona nie obraża mnie, ona tak naprawdę opowiada gdzieś między słowami o sobie.
Tak, to jest opowieść o tej osobie. Tak. Jeśli hejtuje, jeśli wylewa te frustracje, to tam jest problem. Ale też dlatego się zastanawiam, czemu czasem wchodzisz w dyskusję i się tłumaczysz. Opisałeś taką historię, gdzieś opowiedziałaś o, że wrzuciłaś post z kieliszkiem, ktoś ci napisał, że o, alkoholiczka.
Wiesz co?
Dlaczego w ogóle im się tłumaczysz?
Czasem są takie rzeczy, które są tak absurdalne albo tak śmieszne, bo jeżeli są jakieś rzeczy, które, no ktoś tam wiadomo rzuca, ale jakby za zrzucanie mi alkoholizmu, gdzie każdy, kto mnie zna, wie, że ja piję raz na miesiąc jedną lampkę wina, i mam do tego taki no, stosunek, jaki mam. I jakby jest to też taki specyficzny temat w moim życiu, którego nie chcę poruszać. Natomiast rzeczywiście jakby pisząc o mnie, że jestem alkoholiczką, jest to taki absurd, jakbym powiedziała o tobie, że jesteś, wiesz, długonogą brunetką, nie? I czasem po prostu...
Dziękuję.
I czasem po prostu, jak słyszę coś takiego, to tak w sumie... Wiesz, nawet nie, że dla fanu, bo nie, że dla fanu, tylko dla takiego oddania, wiesz, takiej chociaż ociupinkę. Ja i tak w ogóle bardzo mało dyskutuję z hejterami i bardzo rzadko podejmuję te decyzje i przyjmuję te wszystkie dziwne niektóre wnioski na klatę. Moim ulubionym jest to, że moje dziecko dostało ogromny spadek, dlatego buduję sobie dom. To jest w ogóle hit. Każdy, kto mnie zna, wie, jak jest. Ale jak ktoś pisze właśnie o mnie, że jestem alkoholiczką, bo nagrałam TikToka z ogromnym kieliszkiem, który jest zabawny sam w sobie, no to jakby to już jest dla mnie taki poziom absurdu, że czasem sobie pozwalam na powiedzenie, wiesz, upust.
Okej, ale to mi trochę brzmi, jakby ten temat alkoholizmu był dla ciebie trudny i drażliwy i jakiś taki gdzieś dotykający cię wewnętrznie.
Wiesz co, bo ja uważam ogólnie, że każde uzależnienie, teraz ostatnio też rozmawiałam z koleżanką, która miała wspaniałe małżeństwo, ale to małżeństwo się rozpadło z powodu hazardu, że żyjemy w bardzo trudnych czasach, które są bardzo stresogenne, ludzie są przebodźcowani, ludzie są jakby bombardowani taką kakofonią informacji z każdej strony i wydaje mi się, że ludzie o słabych psychikach sobie mogą z tym nie radzić i uciekają w różne używki, uzależnienia, wiesz, jakby takie stępiacze rzeczywistości.
I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że ten świat bardzo nas bombarduje i trochę też ten Instagram, ten piękny świat, który oglądamy w internecie, motywuje nas do działania. I ty też jesteś cały czas w takim gazie i się zastanawiam, czy ty bywasz zmęczona, nie? Bo masz potężne obciążenia.
Wiesz co, no jakby powiem ci szczerze, że ja bywam potwornie zmęczona. Moje dziecko jest też bardzo intensywne, bo to nie jest takie dziecko, które tak jak... Wczoraj właśnie przez przypadek spotkałyśmy jej koleżankę i ta koleżanka siedziała i jadła obiad obok mojej córki, a moja córka w tym czasie weszła już na 4 barierki, przewróciła 3 krzesła, zadała mi 75. pytanie odnośnie czegoś tam, więc ona jest też bardzo intensywna, bardzo ciekawa świata, jest taka naprawdę wyróżniająca się na tle swoich rówieśników i jestem czasem nią tak przebodźcowana i ilością rzeczy, no wiesz, ja codziennie wieczorem siedzę i spisuję plan i wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, bo u mnie to jest takie domino, jak coś zapomnę i coś się wykrzaczy, to potem ciężko już jest, żeby cała, wiesz, reszta lawiny się nie posypała, ale no myślę sobie, że wiesz, to ja ogólnie zawsze byłam energetyczna. Miałam zawsze taką zasadę w życiu, żeby patrzeć na siebie i skupiać się na swoim działaniu. Nie lubię tracić energii, rozglądając się na boki. Czyli jeżeli, nie wiem, ktoś stanie i ma coś fajniejszego albo wyszło mu coś lepszego, ja uwielbiam się inspirować takimi ludźmi, bo uważam, że skoro on dał radę, to ja też jestem w stanie to zrobić. Jestem z natury pracowita, bo tak mnie nauczono w domu. I to wszystko to taka bombowa mieszanka wybuchowa.
No tak, tak, ale kurczę, no, a masz w ogóle czas dla siebie?
Wiesz co, ja trenuję. Tak, zaczęłam trenować i to jest bardzo, bardzo przyjemne odstresowanie się i dobrze się z tym czuję i dobrze mi robi na głowę. Jak jestem bardzo wkurzona, to moja asystentka mówi, że chcesz iść poćwiczyć? Tak, chcę. Więc generalnie to jest taka rzecz, że treningi mi naprawdę robią dobrze. Natomiast powiem ci szczerze, że no tak. Wiesz, to jest też taka praca, całe, jak niektórzy się pytają, ile ja pracuję godzin dziennie, no ja cały czas pracuję. Wiesz, tu jestem, to jest też jakaś forma mojej pracy. Nagrywam coś na Instagram, jest to forma mojej pracy. Wrzucam o 19 posta, jest to forma mojej pracy. Nie wiem, rozpisuję konspekty na jakieś tam filmy, realizacje, to też jest moja praca, więc właściwie tak na dobrą sprawę całe moje życie jest moją pracą. I ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby można się z tym... Czy to źle, czy to dobrze, to już jest inna sprawa. Jeden powie fantastycznie, a drugi powie beznadziejnie. Wiesz, no to jest takie płynne. No. Ja też nie pracuję tak przy biurku 8 godzin, że siedzę i muszę wysiedzieć i muszę to zrobić i wracam do domu i się odcinam. Nie, moja głowa cały czas jest w pracy, a moja praca jest cały czas ze mną. I wiesz co, i właśnie może w tym takim moim twórczym ADHD jeszcze przerażające jest to, że ja ciągle coś nowego wymyślam i ciągle mam nowe pomysły. Teraz będę pisała kolejnego e-booka, właściwie on już się pisze. Stwierdziłam, że w maju on już będzie. Tworzę teraz kolekcję jeansów, bo jakby uważam, że brakuje jeansów, które powinniśmy w Polsce mieć, więc będzie kolekcja jeansów. I jakby mam już pomysł na kolejny związek. W związku z tym, że kończę dom, to mam już pomysł na kolejny kanał na YouTube, gdzie będę gotowała ze swoją córką i jakby nigdy mi się to nie kończy i uważam, że jest też tyle fantastycznych rzeczy do zrobienia, że wiesz, wyśpię się po śmierci.
Czyli ja właśnie czekam, aż zaczniesz zbawiać świat jeszcze do tego.
Nie mam takich zapędów. Zawsze byłam taka, jeżeli chodzi o bycie społecznościowcem, to raczej taka umiarkowana. No lubię pomagać, ale jakby w tam swoich określonych granicach. Natomiast rzeczywiście mam jeszcze trochę pomysłów do zrealizowania.
Okej. No ale nie masz takich momentów zjazdu, bo...
Mam, no każdy ma. To nie jest naturalne być wiecznie na takim wysokim wibracji. No ile możesz słuchać głośno muzyki? Po 2 godzinach zaczyna cię boleć głowa i chcesz ściszyć, więc... A ja na takich głośnych falach nadaję już od paru lat.
I to
więc...
codziennie, cały dzień, bo wiesz, tak. Jest dziecko, wiesz, przy nim też nie odpoczniesz, tak, bo tak, musisz poświęcić jej uwagę.
Ostatnio nie poszłam na event, koleżanka tam miała event i ja mówię, proszę cię słońce, ja naprawdę nie mogę iść na ten event. Ona mówi, chodź, przyjdziesz, odpoczniesz na evencie, pogadasz z ludźmi, posiedzimy do nocy tam na kolacji, coś sobie wypijesz, a ja sobie myślę, tak, tylko że ja muszę o 6.30 znowu wstać, czy tam o 6.00, odprowadzić moją córkę do przedszkola, ogarnąć, a wy pewnie będziecie sobie spali wszyscy do 11.00, więc nie poszłam na event, no jakby...
Właśnie, bo wiesz, o co mi chodzi? Taki, jak pytam czas dla siebie, to mówisz trening, nie? Czyli to też jest jednak forma realizacji jakiegoś celu. A czy masz takie momenty, że Sylwia Bomba leży plackiem?
Nie umiem się nudzić i nie pamiętam, kiedy leżałam plackiem. Pamiętam, na treningu 2 dni temu 3 minuty.
Z wyczerpania oczywiście.
Tak. Leżałam plackiem, ale nie, ja nie lubię się nudzić. Znaczy, pewnie mam taki co roku taki moment, albo takich parę momentów, że ja po prostu czuję się wyczerpana. Zwykle to jest grudzień już, albo połowa roku. I ja wtedy rzeczywiście gdzieś tam lecę, albo gdzieś tam jadę. Ale no ja nawet jak już mówię, dobra, zostajmy teraz jeden weekend w Warszawie, Tosia. I ja już w sobotę zająłem się, dobra, no to co tu robić, gdzie idziemy? Jedziemy na konie, co robimy, żeby nie było nudno, żeby wiesz, jakby wykorzystać maksymalnie dzień. I ja wiem, że mam taki temperament dość intensywny, inni ludzie, mało znam takich osób, które mają podobny, ale tak mam. Tak mam. Pewnie przyjdzie taki moment, że będę chciała się wyleżeć, to pewnie pójdę leżeć, no. Ale na pewno też nie bezproduktywnie.
Ale masz jakiś taki cel, do którego dążysz, że to wszystko, co robisz, jest po coś, czy po prostu robisz, bo robisz?
Wiesz co, mam parę takich swoich marzeń, które bym chciała zrealizować, zawodowych i pewnie osobistych także.
Aha, jakich?
To nie powiem, ale mam kilka takich jakby założeń w życiu, które no chciałabym, żeby stały się, mam takiego farta w życiu i tak się zawsze jakoś układa, że jak sobie coś tam wymyślę, to się zwykle realizuje. Bardzo polecam wszystkim spisywać listę swoich marzeń. Ja co roku w grudniu, czy tam na początku stycznia spisuję sobie 10 takich celów, które są dla mnie właściwie nieosiągalne. I kiedyś była taka sytuacja, że jak się przeprowadzałam, wyprowadzałam się od taty Antosi, to znalazłam w książce jedną z takich list. I tam z 10 totalnie nierealnych celów 9 było już spełnionych, nie? A teraz spełniam cel numer 10, czyli ten mój dom, który w końcu staje się rzeczywistością. I jakby polecam robić taką listę, bo to pokazuje sprawczość, a nic tak nie buduje zdrowej pewności siebie, jak to, że mamy sprawczość w życiu, nie? Że jeżeli założę sobie schudne 3 kilo, to ja je chudnę, a nie po 2 miesiącach stwierdzam, Boże, jestem beznadziejny, no nawet 1,5 nie schudłam.
Tak, myślę, że ty masz duże takie poczucie kontroli nad swoim życiem i takiej siły, nie? Że bierzesz sprawy w swoje ręce i rzeczywiście zmieniasz te, te rzeczy, nie? I to jest duży trud też.
Wiesz co, to też wymaga pewnej konsekwencji, systematyczności pracy. Ja uważam, że kiedyś przeczytałam takie zdanie, które tak naprawdę jego sens poznałam dopiero niedawno. Największą jakby formą dbania o siebie jest samodyscyplina. I to jest prawda, bo nie ma bardziej, oczywiście wiadomo, każdy czasem lubi zjeść cukierka, ale nie ma lepszego uczucia niż założenie sobie czegoś i spełnienie tego chociaż w 80%. Ja zawsze stawiałam sobie wysokie cele i zawsze mówiłam, dobra, no taki cel, nie wiem, chcę polecieć na Księżyc, więc nawet jeżeli wzbiję się tylko, wiesz, tam w jakąś przestrzeń, w połowę drogi, to i tak będę dużo wyżej niż ktoś, kto marzy o tym, żeby pojechać na przykład do Warszawy, nie? Więc no uważam, że stawianie sobie dużych celów jest okej. Wiadomo, że każdy podchodzi w życiu inaczej. Ja uważam, że moje pokolenie cierpi na brak takich ambicji. Z kolei kolejne pokolenie, jak obserwuję, mam wrażenie, że cierpi na nadmiar ambicji życiowych. Pewnie powodowane to jest internetem, TikTokiem i Instagramem.
Znaczy nastolatki współczesne,
tak? Tak, 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 tak. Natomiast no, ja wolę jednak, żeby te cele były duże, wysokie, nawet jeżeli, wiesz, zawsze uważam, że jeżeli stawiasz sobie wysoki cel i nawet osiągasz połowę, to i tak osiągasz więcej niż wtedy, kiedy ktoś stawia sobie bardzo przyziemny cel, nie?
Trochę tak jest. Rzeczywiście, że jak postawisz sobie poprzeczkę, do której nie możesz doskoczyć, to wylądujesz niżej, ale i tak wyżej niż jakbyś przejęła realistyczny cel. Natomiast jeszcze może trochę wracając do tej kampanii na temat, bo to ważna jest rzecz o tym gnębieniu w szkole. Tak sobie myślę, wiesz, o tobie, o całej twojej postaci, też o tym, co przeszłaś. Czy ty się boisz, że Antosię też może dotknąć to, co ciebie spotykało w tamtych
czasach? Nie, bo Antosia ma mnie. A ja na to nie pozwolę. Znaczy, wiesz co, ja...
No, zobacz, ty też miałaś rodziców wspaniałych.
Miałam,
nie?
Ale to było zupełnie coś innego, wiesz. To był zupełnie inny poziom świadomości też moim zdaniem, mimo że moi rodzice byli wspaniałymi rodzicami, naprawdę są do tej pory cudownym małżeństwem i ja zawsze podkreślam to, jakie miałam szczęście, że miałam cudowne dzieciństwo i rodziców, którzy siebie bardzo kochali i ja nie słyszałam, może ja słyszałam 3 kłótnie jako dziecko w życiu, wiesz, przez całe swoje tam 18 lat mieszkania z nimi, to jednak to jest inny poziom świadomości. Moja mama przez cały ten czas, kiedy wyzywano mnie od grubych, mówiła, przecież kochanie, ty nie jesteś gruba, tylko ty jesteś takiej dużej kości, wiesz, jakby też uważam, że zupełnie inaczej teraz się wychowuje dzieci, przynajmniej ja staram się wychować Antosię w ten sposób, że ona mi czasem przychodzi z przedszkola z jakimiś takimi zdaniami, mamusi, ja nie ubiorę tej sukienki, bo ktoś powiedział, że jest taka, a ja mówię, kochanie, najważniejsze jest to, czy się tobie podoba, jakie jest twoje zdanie. Ona mówi, bo mi się ona bardzo podoba. I ja mówię, dlatego, jeżeli tylko ona ci się podoba, mi też się ona podoba, a następnym razem, jak tam ktoś tam powie, że jest nieładna, to powiedz, że dla ciebie to nie ma znaczenia, co ta osoba mówi, nie? Że najważniejsze jest twoje zdanie. I ja cały czas jej powtarzam też, zresztą nagrywałam to też, wrzucałam Instagram, że nikt nie ma prawa na nią krzyczeć, nikt nie ma prawa jej popychać, bo uważam, że jeżeli zbudujesz w dziecku taki zdrowy plecak pewności siebie, to ono potem wejdzie w życie w zupełnie innym, ma zupełnie inny start niż takie dziecko, które jest z domu zahukane, wykrzyczane i tak dalej. Wiesz, jakby próbuję ją, ten jej plecak, który chcę jej dać, próbuję wypełnić takim racjonalnym podejściem, cenienie siebie samego, pewnością siebie, nie mówię zadufaniem, ani jakimś rozkapruszeniem, ale taką zdrową pewnością siebie, która pozwoli jej mieć zaufanie do swoich decyzji, wierzyć, że to, co robi albo to, co myśli, jest dobre. No i chciałabym wychować takie, wiesz, takie dziecko, które nie stoi u progu przyszłości i przeprasza za to, że żyje, bo jest jakieś tam, nie wiem, zastraszone, tylko wchodzi w tą przyszłość z podniesionym czołem, z podniesioną głową i otwiera sobie te drzwi, nie? Mhm.
A jak sobie radzisz w ogóle z wychowywaniem samotnym? No bo wiem, że masz wsparcie rodziców, tak? I co?
No ale wiesz, moi rodzice są 300 kilometrów stąd, więc jakby no...
Wiesz, bo dziecko, no teraz przejechałaś, bo odwiozłaś córkę do przedszkola,
tak.
Nie? I to, jakby to jest potężna logistyka, żeby to wszystko tak dopracować tego, a czasem dziecko się rozchoruje i co?
No to wtedy się,
tak?
Wiesz, no kiedyś ostatnio Tosia była chora i moja mama nie mogła przyjechać, więc, a nie mam już niani, bo kiedyś miałam wcześniej niani, ale teraz już nie mam niani, więc no co, no Tosia jechała ze mną, zawiązałam ją w śpiwór, w koc i pojechała ze mną na budowę, więc no nie jest łatwo, jakby uważam, że w ogóle Dla ludzi, którzy nie mają dzieci, przynajmniej dla większości, albo przynajmniej dla mnie i dla moich, większości moich koleżanek, z którymi rozmawiałam, w ogóle macierzyństwo ma się zupełnie inne wyobrażenie macierzyństwa, niż ono naprawdę jest, nie? Dla mnie pierwsze pół roku to w ogóle ja nie pamiętam. Pamiętam, czułam się jak zombie. To było takie zderzenie ze ścianą i tak w ogóle różne, wiesz. Ja myślałam, że dziecko, będę chodziła sobie w szpilkach z wózeczkiem i będę storiła swoje dziecko na Instagram. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Może nabiera się świadomości przy drugim dziecku, ale przy pierwszym to jest naprawdę jazda bez trzymanki. I już macierzyństwo jest trudne. Ja miałam 33 lata, jak urodziłam Tosię, czyli dość późno. Zawsze byłam taką niezależną singielką. Bardzo szybko wyprowadziłam się z domu. Bardzo wcześnie zaczęłam na siebie zarabiać. Miałam ochotę gdzieś jechać, to po prostu jechałam. A tu nagle życie ustawia mi taka malutka istotka. I powiem ci, że już to jest ogromnym wyzwaniem, jakby nagle mały człowiek, za którego jesteś odpowiedzialny, a co dopiero w pojedynkę, nie? Mhm. Więc jest podwójnie trudno. No ale nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jak wyprowadzałam się od taty Antosi, to myślałam sobie, Boże, jak ja sobie poradzę, dziecko, praca, nagrywanie, ja nie dam rady. A potem widzisz, kupiłam sobie dom i jeszcze go wykończyłam, więc myślę sobie, że nie ma górnej granicy, no ile jesteśmy w stanie zrobić, no. To chyba sami najlepiej wiemy, wiesz. Ja zawsze mówię do swoich pań, które mnie obserwują, że to, co teraz nam się wydaje oceanem niemożliwości, za chwilę będzie nam się wydawać kałużą. No.
Ale masz takie momenty, że cię emocje zalewają, że już czujesz, że nie dasz rady, że na przykład się stresujesz, że boisz się, że kurczę, wszystko tak spada ci na barki, że już więcej nie dźwigniesz, no,
chyba
nie, wybuchasz,
chyba bym musiała być szalona, żeby nie mieć takich momentów, że jest ciężko. Nie, wybucham jakimś tam płaczem, bo ja jestem twarda i mówię zawsze, kobiety nie płaczą i do przodu, ale no mam takie momenty, wiesz, że zderzam się ze ścianą, że coś sobie założyłam, wjeżdżam na budowę, panowie siedzą, pają, nie, jedzą. Panowie, ale mieliście to zrobić wczoraj. Zrobi się. Więc wiesz, więc ja już mówię, weźcie mnie stąd, bo ich rozerwę. No mam takie momenty, ale wiesz co, ostatnio ktoś powiedział takie piękne zdanie i staram się je wprowadzać w swoje życie, że tak naprawdę spokój jest siłą. I jak spotkało mnie to tam 2 tygodnie temu na budowie, same wszystko się wykrzaczało, wszystko, co mogło się wykrzaczyło. No to ja tylko wiedziałam, dobrze, to udanego dnia, panowie. I wyszłam, nie? Wsiadłam w auto i pojechałam przed siebie. I nie wiedziałam, gdzie jadę, po prostu jechałam. I wiesz, pewnie wcześniej by pewnie dostała szału, albo bym, nie wiem, zaczęła z nimi jakąś dyskusję prowadzić, a tutaj po prostu wstałam i wyszłam i pomyślałam sobie, kurczę, wygrałam.
To jaka, właśnie, bo widzę, że żyjesz tym domem na maksa i to jaka jest Sylwia Bomba na budowie? Wiesz, tam wpadasz
wszyscy
i krzyczysz.
Wszyscy się mnie boją, w ogóle legendy krążą, że piszą SMS-y do siebie nawzajem, co ona taka dzisiaj zła, coś zrobiliście? Nie, my nie, wy coś zrobiliście.
To co ty tam robisz, rzucasz cegłówkami?
Nie, ja tylko przychodzę i patrzę.
Ten bombowy wzrok.
Nie, no tak wiesz, ja uważam, że jak ja podejmuję się jakiejś pracy, to staram się ją zrobić super, nie? I może to jest też problem, że od innych też tak wymagam, że nie każdy ma takie podejście w życiu jak ja, że jak już czegoś się podejmuję, to musi być najlepiej. Oczywiście na ile jestem w stanie. A jednak budowlanka, każdy, kto kiedykolwiek remontował chociażby łazienkę albo pokój, wie o tym, że to jest droga przez mękę. Osoby, które pracują w obsłudze jakby klienta, gdzie się zamawia różne rzeczy, typu drzwi, łazienki, nie wiem, no tam jakieś krany, zlewy, mają czas. Ostatnio ktoś mi powiedział, o, bo ja tydzień później zamówiłem to, co pani prosiła. Mamy 2 tygodnie spóźnienia, ale to tylko 2 tygodnie z pani życia, o co pani chodzi? Więc ja myślałam, że tam szału dostanę przez ten telefon, ale no jakby budowlanka, to jest takie pole minowe. Każdy, kto naprawdę cokolwiek robił, wie o tym. I w ogóle odkryłam takie rzeczy, że podłoga to nie jest tylko podłoga, to jest gruntowanie, wylewka, jakieś tam coś tam. Tak. Jeszcze myślisz, że już wszystko masz, okazuje się, że nie, że jeszcze ci brakuje listw, a do listw ci brakuje metalowych zaczepów. Jedziesz do sklepu i mówisz, proszę pana, czy ja już na pewno mam wszystko, żeby zamontować te listwy? Tak. za pół godziny dzwoni, a nie wsadziłem pani tych zaczepów. Więc wiesz, po prostu budowlanka jest naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Jak ja to przeżyję, to ja już przeżyję wszystko.
No, remonty są ciężkie, to prawda, no. Ale to bardziej sama organizacja jest taka trudna, czy stereotypy o budowlańcach też się tam potwierdzają?
Właśnie, ja miałam nadzieję, że stereotypy są nieprawdziwe, ja nigdy tak nie podchodzę, jak czegoś sama nie doznam, to nie powtarzam, ale niestety w większości te stereotypy są prawdziwe. Tutaj się zasilikonuje, tam się wyklepie, będzie dobrze, będzie pani zadowolona i cały czas mam w głowie tą scenę z Danutą Stęką, co ona przyjeżdża na tą budowę, oni jedzą te kanapki, przecież zapierdalamy! I ja właśnie wchodzę na budowę i mówię, zapierdalacie panowie. Więc to jest po prostu, ta scena to był majstersztyk. Jak teraz już po prostu doceniam to jest rzeczywiście prawdziwa w 100% rzeczywistość.
Ale to jest aż tak, że nie wiem, na przykład workami puszki z budowy
moi wykonawcy absolutnie nie piją, ale rzeczywiście no na przykład 6 razy muszę powiedzieć, słuchajcie, zamontujcie proszę drzwi do sypialni, bo już zamkniemy tą sypialnię, tam już mam łóżko wytapicerowane, żeby się nie kurzyło, sypialnia już jest do odcięcia, jest gotowa, mogę się wprowadzać. Wchodzę po 3 dniach, dalej drzwi nie ma, więc jakby a piszę im SMS-y średnio kilka razy dziennie, nie chcę na nich narzekać, bo też rzeczywiście robią bardzo ładnie te wykończenia. Zrobili sporo, mają duże doświadczenia i żeby nie było tak, że są tylko tacy najgorsi, a budowlanka jest taka naprawdę, no wszystko jest beznadziejne. No nie, ale jakby nie jest to na pewno łatwe skoordynowanie tylu ludzi, tylu zamówień, tyle rzeczy, wiesz, jakby kuchnia. Okej, no zamówiłaś kuchnia. Sprzęty, no okej, sprzęty, ale jeszcze blaty, aha, to jeszcze blaty, no dobra, no to do blatów jeszcze coś tam, aha, no dobra. No i teraz aktualnie wylądowałam bez zlewu, dopiero ma przyjść, bo jakoś tak późno się zorientowałam, że potrzebuję też zlewo zmywak w kuchni, wiesz, jak pan od blatów przyjechał, a nie ma pani jeszcze zlewu, o kurde, no nie mam. No dobra, to zamówię zaraz, proszę pana, jutro będzie, ale okazuje się, że mimo, że był na stronie od ręki, to się sprzedał w międzyczasie, przede mną ktoś go kupił, więc czekam 2 tygodnie i na razie nie mam zlewu, ale zaraz będę miała.
Słuchaj, jak się tego słucha, to ty masz tyle energii, że ty jesteś bardziej rakietą, mam wrażenie. I czy ty tak, nie wiem, jak jesteś na przykład w związku z partnerem, to też tak orasz tego partnera
nie,
tam i zarządzasz
ja w ogóle,
i tutaj...
Ja w ogóle teraz sobie zrobię laurkę.
Zabierz te skarpetki.
Co ty, ja w ogóle kocham rozpieszczać. Uważam, że... Nawet moja taka bardzo bliska koleżanka mówi, kurczę, ty jesteś taką super osobą, bo ja na przykład mam sąsiadów, gotuję mojej Antosi jedzenie, zupy, mimo że jakby no nie jest, lubię gotować, ale gotowanie codziennie dla dziecka nie należy do największych przyjemności, no ale ona jest uczulona, więc muszę jej gotować.
To jeszcze jej gotujesz?
Tak. I całkiem nieźle gotuję, więc ostatnio zrobiłam chili con carne, więc zrobiłam za dużo, więc przejeżdżam koło sąsiadów, zostawiam im słoiki obiadu na płocie i jadę do siebie. Więc ja uważam, że nie absolutnie. Jeżeli chodzi o związek, to ja naprawdę tutaj jest taki jedno takie jakby pole życiowe, gdzie lubię bardzo rozpieszczać. No to się też trochę rozpieszczam. Co prawda no trochę w inny sposób, ale ja lubię też jakby tak w związku, ja lubię tak dawać, żeby ktoś tak się poczuł, że jest wyjątkowy, że w ogóle wiesz, że jakby lubię też budować, jakby dodawać wartości, żeby ten ktoś naprawdę czuł, że jest okej.
Czyli co, chwalisz, motywujesz,
tak?
Tak, chwalę,
motywuję,
obiadki.
Gotuję obiadki, kolacyjki, robię niespodzianki, tak.
Wow, masaż,
nawet
tak.
Jak nie mam czasu ugotować już tego obiadu, bo czasem nie mam czasu, no to jadę do restauracji, biorę tatarka na wynos i zawożę do biura. Więc no.
A dopuszczasz innych, żeby robili też miłe rzeczy dla ciebie, żeby ciebie rozpieszczali?
Wiesz co, myślę, że chciałabym, jestem już na takim etapie życia, że potrafiłam sobie zorganizować wiele fajnych rzeczy i zapewnić sobie jakby jakiś tam poziom życia i cały czas na niego pracuję i wiesz, i no jakby jest okej, ale fajnie by było też, doszłam do takiego momentu, że fajnie by było też coś od kogoś dostać na zasadzie, nie, że ciągle ja wszystko organizuję, nie, że ciągle wszystko ja wymyślam, tylko ktoś powie, chodź jedziemy, chodź zabieram cię na kolację, albo chodź jedziemy na weekend za miasto, wiesz, no ja tego w życiu nie mam i tego mi brakuje, okej, ja to gwarantuję swojej córce i jakby z nią cały czas w ten sposób spędzam, ale no jednak to jest trochę inny typ relacji, nie?
Właśnie jak tego słucham, to tak sobie myślę o tobie, że masz, wiesz, tyle różnych obowiązków, tyle też trudnych doświadczeń, że to jest potężny ciężar niesiesz na barkach i czy nie masz takiego właśnie poczucia i pewnie masz, że potrzebowałabyś kogoś, kto trochę zdejmie z tego, nie? Czy to nie jest twoje marzenie
w ogóle,
dotyczące
wiesz na przykład... co, ja w ogóle nawet jak tam się z kimś spotykam od czasu do czasu i ktoś mówi, ale możesz mi powiedzieć o swoim chłopocie. Ja sobie myślę, naprawdę chłopie, myślisz, że ja chciałabym cię obarczać jakimś swoim chwilowym problemem? Ja go sobie sama ogarnę, ty mi tylko nie dokładaj swoich, nie? No generalnie... Przez te doświadczenia, o których mówisz, ja weszłam w życiu trochę w taką męską energię, gdzie jakby no nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet moja koleżanka opowiedziała, jak słuchaj, jak trzeba by było pójść do samego szatana i coś załatwić, to ty byś się do niego dokopała. Ja wiem, wiem. I weszłam w taką męską energię sprawczości, załatwiania, organizowania, tworzenia. Jeszcze ten dom mi dodał takiej naprawdę jakby, no poznałam się trochę też na męskich rzeczach. Ja pochodzę też z takiej rodziny, że zawsze było, że słuchaj, masz sobie sama przybić gwoździa, masz sobie sama koło wymienić. Mój tata jest taką złotą rączką, latał samolotami, strzelamy z pistoletów, więc wiesz, jakby umiem zrobić dużo więcej rzeczy technicznych niż ostatnio tata mówi, 100% mogę się z tym założyć, że sama to gniazdko zamontujesz i zamontowałam, bo pokazywał mi takie rzeczy w dzieciństwie, to nie jest jakieś dla mnie trudne.
Ja wiem, że to sobie z tym wszystkim świetnie radzisz.
No właśnie,
nie?
Ale
potrafisz,
wiesz,
ale
weszłam,
zobacz,
tak.
Jakby ktoś chciał się zwierzyć tobie z problemu, to byś wysłuchała i pomogła, prawda?
Tak, ale nie wiem, czy ja bym się... Nie wiem. Wiesz, no może to jest też kwestia tego, żeby ktoś tam się do mnie dogrzebał i trochę załagodził. No ja myślę sobie, że fajnie by było... Nie chciałabym kogoś obarczać jakimiś swoimi problemami czy tam obciążeniami, ale fajnie by było móc po prostu wieczorem do kogoś się przytulić. Niekoniecznie musiałabym mówić, słuchaj, nie wyszło mi to, tamto, a potrzebuję tu coś załatwić, zrobić. Nie, po prostu się przyjść i przytulić, tak po prostu po ludzku, nie?
Okej. Okay. I teraz masz taką potrzebę inspiracji innych kobiet, bo też założyłaś platformę Kobieta bez granic i to jest taka platforma, gdzie no idea chyba jest taka, żeby tę twoją energię przekazywać, tak, innym kobietom.
Wiesz co, chciałabym, to nie jest też takie proste, bo jakby to jest trochę bardziej złożona rzecz. Bardzo wiele kobiet do mnie pisze prywatnie, opowiadając mi swoje historie, mówiąc do mnie, jak pani daje radę, jak pani to zrobiła w ogóle, nie ma pani problemu z podejmowaniem trudnych decyzji życiowych. A ja mówię, wiecie, no życie się tak przed nami otwiera jak schody. Idziesz, robisz jeden stopień, drugi stopień, trzeci stopień, a po jakimś czasie orientujesz się, że weszłaś na piętro, drugie, trzecie, czwarte. No i na tym polega życie, żeby jednak te kroki podejmować, a stanie bezczynnie nie spowoduje, że wejdziesz dokądkolwiek, nie? Nawet nie wejdziesz nawet nie zaczniesz, więc jak nie zaczniesz, to nigdy nie wiesz, co cię może dalej czekać. I dużo kobiet do mnie rzeczywiście pisze o swoich takich złych sytuacjach, nie? Że na przykład mają problemy, bo nie wiem, mężczyzna jest dla nich agresywny albo dla ich dziecka. No różne to są bardzo trudne historie. Natomiast one też ode mnie oczekują, że ja podejmę decyzję za nich. Ja nie mogę tego robić, to jest ich decyzja. Ja mogę im powiedzieć, słuchaj, ja zrobiłam to i to, bo u mnie było tak i tak, ale ty pamiętaj, że tak naprawdę jedyną osobą odpowiedzialną za siebie, za szczęście swoich dzieci i twoje jesteś ty, więc to ty musisz finalnie podjąć decyzję, bo jak przyjdą konsekwencje, to musisz się z nimi zmierzyć także sama, nie? Gdybym ja odeszła i gdyby było bardzo źle, to też musiałabym sobie z tym poradzić sama. Były chwile, że było bardzo, bardzo źle, ale jakby, no ja mam coś takiego w sobie, taki instynkt przetrwania, że jakby twierdzę, że muszę o siebie walczyć i nie mogę się poddać, ale nie każdy tak ma.
Mówiłaś często, że jesteś wojowniczką, nie? Że tak, całe życie właściwie walczysz.
No tak czuję chwilami.
To walka jest wyczerpująca, nie?
Chciałabym już przestać może walczyć. No. W którymś momencie, wiesz, chciałabym już opuścić ten topór wojenny, ale rzeczywiście...
A to właśnie dlaczego tego nie robisz? To zatrzymajmy się przy tym temacie. Dlaczego?
Wiesz co, no bo jeszcze myślę, że jeszcze muszę być przez chwilę w takim, no może nie w walce, ale w takim, wiesz, w gotowości, nazwijmy to tak. Ale obiecałam
Dlaczego?
Sobie, że jak skończę ten dom i przeprowadzę się tam, to daję sobie do końca roku luzy. Rozumiesz?
Aha.
Pół roku luzu będzie.
Okej. Okay. Wiesz, bo z podziwem się tego słucha i patrzy na ciebie, wiesz, że potrafisz sobie tak wspaniale radzić z tymi wszystkimi przeciwnościami losu i to jest, wiesz, potężną masz energię i determinację i siłę i też mądrość wiele, wiesz, i też jesteś dobrym człowiekiem, bo zobacz, ile ty dajesz innym, tak? Odpisujesz tym dziewczynom na Instagramie, doradzasz im, próbujesz im pomóc, tworzysz taki projekt po to, żeby też gdzieś jakąś taką cegiełkę dobroci dorzucić, tylko w tym wszystkim, wiesz, no jesteś bomba, jesteś rakieta, nie? Masz w sobie potężną moc, tylko kurczę, jak tego słucham, to mam wrażenie, że ty jesteś dla wszystkich, a dla ciebie nie ma nikogo.
Może kiedyś się znajdzie ktoś, kto będzie też dla mnie, więc ja poczekam, jestem cierpliwa. Pamiętaj, piękne rzeczy nie przychodzą łatwo, więc ani nie przychodzą szybko. Proste, ale wiesz, jakby wracając do projektu, myślę sobie, że też kobiety muszą chcieć jakby wziąć w tym udział, chcieć zobaczyć w tym coś dla siebie. Sądzę, że mamy tam bardzo dużo mądrych rozmów z bardzo mądrymi osobami. Ja sama prowadząc te rozmowy, wtedy zamieniam się miejscami z tobą i występuję w takiej roli jak ty, co jest bardzo przyjemne. Twierdzę, że bardzo wiele dzięki tym rozmowom się nauczyłam i zobaczyłam inne punkty widzenia i te rozmowy mnie też otwierają, ale to osoba, która chce wziąć udział w tym projekcie, musi sama podjąć decyzję, dołączyć do niego i jakby z niego korzystać. Wiesz, w internecie jest masa informacji. Ja uważam, że brakuje ogólnie takiej bardzo dobrej, sprawdzonej wiedzy eksperckiej od lekarzy, psychologów i tak dalej. Jednak więcej to jest takiej wiedzy, powiedzmy sobie, różnej. Jak ja na przykład wpisuję objawy jakiejś choroby, to jestem chora na absolutnie wszystko, co aktualnie mi wyskoczy tam.
No tak Google działa trochę.
Tak, więc wiesz, natomiast uważam, że jeżeli ktoś chce, na przykład jeżeli ktoś by chciał schudnąć, to nie wydając ani złotówki, może znaleźć takie treningi w internecie, że bez problemu jest w stanie przez następne pół roku ćwiczyć za darmo.
Tak, więc jest wiele wiedzy w internecie i też wiele pomocy, na przykład
tak,
a propos tego
ale
gnębienia
ludzie
w szkole.
Nie potrafią z tego korzystać.
Tak, albo też nie wiedzą, więc może warto powiedzieć, że jest na przykład coś takiego jak...
Kobieta bez granic.
To raz, a dwa, że jest też przecież kryzysowy telefon zaufania.
Oczywiście,
i dla dzieci także, i dla młodzieży, tych gnębionych, jeśli nawet nie mogą w domu o tym porozmawiać, to warto zadzwonić
ale
po prostu.
Ale my też na platformie mamy ekspertów, którzy mają swoje dyżury i można się do nich zgłosić i można napisać się... Przez super. Formularz kontaktowy się jakby odezwać i jeżeli rzeczywiście widzimy, że to jest coś takiego, że jest to alarmujące, no to jakby staramy się w jakikolwiek sposób tej pomocy udzielić. Natomiast ja uważam, że jednak mimo wszystko ludzie, inspirując się innymi, muszą też szukać siły w sobie, bo finalnie, kurczę, droga... ku lepszemu życiu, to nie jest tylko droga usłona różami. Będzie mnóstwo potyczek i potem, żeby jakby mieć świadomość, że to jest moja droga i jakby to są moje decyzje i moje konsekwencje. Naprawdę nie ma dla mnie większego komplementu. Właśnie mogę ci przeczytać. Chcesz?
No śmiało, pewnie.
Patrz, przeczytam ci.
A wiadomość od...
Tak. Wczoraj chyba sobie nawet Anki. Robiłam screena, bo zawsze mnie to bardzo wzrusza.
O, to piękne.
I ciekawe tylko, czy ja to znajdę... zrzut ekranu. Robię sobie... Nie wiem, czy moje słowa mają dla ciebie jakieś znaczenie i kiedykolwiek je przeczytasz, ale chcę ci powiedzieć, że jestem z ciebie dumna. Jesteś cudowną kobietą, cudowną mamą i mimo tego, że przeszłaś, cały czas walczysz. I już się wzruszam. I takich wiadomości dostaję dziennie kilkanaście albo kilkadziesiąt i właśnie stąd powstała Kobieta bez granic, bo uważam, że jeżeli te kobiety piszą mi takie rzeczy, to znaczy, że są poruszone i warto by było przekazać im, że one też mogą. No, ale więcej ci nie będę czytać, bo się rozpłaczę. No,
ale właśnie zobacz, jaką też masz wrażliwość w sobie fajną, nie? Jaką jesteś prawdziwą kobietą, która też potrzebuje właśnie takiego wsparcia. Potrzebujesz tego, mam wrażenie, może się mylę, ale jak tak na ciebie patrzę, jak widzę tę twoją energię, to widzę, że potrzebujesz kogoś, kto cię właśnie poklepie po ramieniu, kto cię przytuli, kto zdejmie z ciebie ten ciężar, nie?
Wiesz
bo
co,
to jest
ja myślę sobie, że...
trudne, co robisz.
Ja myślę sobie, że w życiu są pewne etapy i ja na przykład bardzo bym chciała wierzyć, że przyjdzie taki moment, że będzie ten balans, że ja będę pracowała parę godzin dziennie, będę mogła się wysypiać, tak jak bym chciała, będę miała czas na odpoczynek, na trening, na czas z córką. W moim życiu aktualnie jest tylko praca i Tosia. Nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu na balans. Uważam, że w życiu cudownie jest móc osiągnąć taki balans, ale nieraz, ja pamiętam moich rodziców, jak budowali dom, moja mama kładła nas spać i woziła taczkami cegły na budowę, nie? I oni też nie mogli za bardzo powiedzieć, że mają w życiu balans, bo z jednej pracy szli budować dom, ale coś tam w życiu osiągnęli. I myślę sobie, że Są takie etapy, kiedy nasze... Ja byłam z Tosią, jakby pracowałam oczywiście, ale jakby ciężar ciała był... ciężar mojego życia był jakby przełożony głównie na Tosię przez pierwsze 3 lata. Byłam z nią, ona nie była w żłobku, była ze mną, więc jakby cały mój dzień praktycznie wypełniała ona i część pracy. Teraz wypełnia ona i praca, i dom, a za chwilę przyjdzie taki czas może, że będę mogła się skupić bardziej na odpoczynku i na, nie wiem, wiesz, ja też na przykład śmieję się z koleżankami, że szukanie, znalezienie faceta to jest jednak ciężka robota. One mówią, dokładnie, a zobacz, to wymaga czasu. No właśnie, dlatego ja teraz nie zawracam sobie tym głowy, bo ja nie mam na to czasu. Jak ja skończę tę chałupę, to może wtedy będzie trochę więcej czasu.
Trochę tak jest, nie? Ale wiesz, też pytanie jest w takim razie, dokąd gonisz? Bo ten balans w życiu jest właściwie czymś, co ty tworzysz, nie? Bo ty bardzo chcesz bardzo wiele rzeczy, nawet nie przedmiotów, tak? Czy pieniędzy, tylko po prostu wiele celów, realizacji i teraz... Trudno, żebyś miała tę przestrzeń, nie? W sensie może powinnaś troszkę zwolnić.
Pewnie kiedyś zwolnię.
No,
pewnie
ale kiedyś na razie zwolnię. Nie.
Na razie nie planuję. Znaczy na razie planuję, ale do końca roku, tak jak ci powiedziałam, planuję, jak tutaj już się trochę urządzę, to planuję...
Wakajki.
To planuję do końca roku nie kombinować nic za bardzo, nie wymyślać nowych projektów, skończyć te, które są... wyczyścić, a od stycznia znowu.
Ja myślę, że nie dotrzymasz sobie tego słowa i że znajdziesz sobie jakiś projekt na bank.
Może coś wymyślę. Wiesz, jak coś czuję, że coś jest super, tak jak czułam, że te jeansy są potrzebne i że naprawdę takich nie ma, jakie bym chciała.
No tak, bo świat bez tych jeansów to...
Tak, świat bez tych jeansów...
Tragedia.
Nie no, świat...
Ja sobie nie wyobrażam.
Nie, Polska, bo na świecie takie są, u nas takich nie ma. No to stwierdziłam, że jak ja mogę czekać? No nie mogę czekać, muszą zaistnieć bombowe jeansy, czym szybciej. Więc jakby, wiesz, no...
Okay,
ja też nie czuję tak do końca, że pracuję, wiesz o co chodzi, bo to jest taka przyjemna kreacja, twórczość. Okej, no jesteś umęczony, ale w końcu finalnie patrzysz i sobie myślisz, kurczę, ostatnio właśnie też się wzruszyłam, bo podeszła do mnie koleżanka, która mi pomagała tam urządzać pokój mojej córki i mówi, jak ty mi to powiedziałaś, to ja patrzyłam na ciebie jak na kosmitkę, że ty się tu wprowadzisz przed świętami. Mija 3 miesiące i ty się zaraz wprowadzasz, Sylwia. Jak ty to zrobiłaś? Więc wiesz, to też jest takie niesamowite uczucie. Po prostu ta przyjemność jest jakby w innym miejscu. Wiesz, no ja na przykład moje relacje międzyludzkie, moje życie to wszystkie jest nijakie, żadne, bo ja nie mam czasu wychodzić, wiesz, nie mam czasu na imprezy, nie mam czasu na... No może wyjdę raz na 2 miesiące, ale no nie mam tak czasu jak moi znajomi co tydzień gdzieś tam sobie, wiesz, chodzić po eventach, imprezkach, no po prostu nie teraz.
A masz na przykład kontakt z jakimiś przyjaciółmi z dzieciństwa, też się z nimi
wiesz co, z dzieciństwa...
Jestem też ciekaw, jaka byłaś przed na przykład Google Boxem, nie?
No właśnie, moje życie dzieli się na życie przed Google Boxem i na etap przed i po. I to była taka wielka, gruba krecha. Wiesz co, mam kontakt z kilkoma swoimi takimi koleżankami. To nie są już moje przyjaciółki, ale przyjaźniłyśmy się na etapie tam podstawówki. Gimnazjum, to były dziewczyny, z którymi się wychowywałam na jednym osiedlu, więc mam z nimi kontakt. One mnie na pewno w jakiś sposób podziwiają, zresztą mi to próbują mówić, tak wiesz, że to jest godne podziwu wszystko to, co robię. Z drugiej strony, no, jesteśmy w tak różnych sytuacjach życiowych i w tak różnych światach żyjemy. Ja też jakby mam ograniczony czas, ale zawsze jak jadę do rodziców, no to tam rzeczywiście doba ma 48 godzin, bo to małe miasto, więc można zrobić dużo więcej rzeczy niż tutaj w Warszawie. Natomiast wiesz co, ja myślę sobie, że ja mam dosłownie garstkę takich bliskich ludzi, do których mogę zadzwonić i albo im coś powiedzieć, albo ich o coś poprosić. No może takich osób mam 5. Ale to wystarczy.
Tak, pewnie, że tak. Myślę, że to i tak jest więcej niż wielu, wielu ludzi na świecie. A skoro to jest taka gruba kreska, czyli twoje życie przed Google Boxem i po, to jaka byłaś przed? Jestem ciekaw, jaka byłaś wtedy. Czy byłaś innym człowiekiem?
Wiesz co, byłam. Byłam tak naprawdę... ja byłam dziewczyną, która wychowała się w małym mieście. Miałam takie wzorce naprawdę, że muszę być w życiu dobra, uczciwa, że liczy się wrażliwość, że liczy się skromność. Dobrze, że mi ta moja matka tej skromności tak nie do końca za dużo nawciskała, ale żyłam w takim przeświadczeniu, że i tak finalnie dobro wygrywa, że jeżeli jesteś dobry, to i tak to ktoś zobaczy, jakby wiesz. A potem jak zaczął się Google Box, może jak zaczął się to, to niekoniecznie, ale ja w ramach tego, wiesz...
Jak już popularność jak się zaczęłaś tak, zdobywać. Mhm.
No to jakby wiele z tych takich moich zasad życiowych, w które ja i idealistycznie wierzyłam, no się wykrzeczyły, nie? Jakby okazało się, że niekoniecznie wszyscy cenią ciebie za jakieś tam wartości. Dla niektórych nawet, jeżeli jesteś w porządku w życiu i wydaje ci się, że nigdy nikogo nie oszukałaś, to i tak dla niektórych jesteś złodziejem, albo kimś tam, wiesz, albo oszustką, albo no jakiś tam, albo kimś beznadziejnym. Więc jakby ja byłam naprawdę idealistką, wiesz, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie mój tata do tej pory moją mamę łapie za rękę i idą razem i ja wierzyłam, że tak wygląda życie, nie? Natomiast no jakby w ramach tego, jak weszłam w dorosłość, też zaczęłam mieszkać w Warszawie, poznałam tą Warszawę. Okej, nie mówię, że Warszawa była dla mnie jakoś trudna do przejścia, nie, była dla mnie bardzo łaskawa, bardzo się bałam tu przeprowadzić, a okazało się, że Warszawa była dla mnie dobra i łaskawa i jakoś tak ją, to przeprowadzenie się tu było dla mnie łagodne, natomiast rzeczywiście te moje jakieś takie wartości wynikające z domu, no tutaj trzeba było je, że tak powiem, zupdate'ować i tam pododawać niektóre te gwiazdki, że tak, ale nie w takim przypadku, tak, ale nie.
Ale to co się stało, że to musiałaś zrobić, że weszłaś do show biznesu z sercem tak, na dłoni?
Tak, tak, ja naprawdę wierzyłam w to, że wszyscy są dobrzy, że nikt mi nie chce zrobić krzywdy, że jeżeli ja będę w porządku, to ludzie też będą wobec mnie w porządku, że jeżeli ja pójdę do jakiegoś programu, to zmontują to tak, żeby było pokazane prawda. A to nie jest prawda, nikt tego nie będzie montował tak, żeby było pokazane twoja wrażliwość. Każdy zmontuje to tak, żeby była duża oglądalność.
To co się wydarzyło na tej twojej drodze właśnie, co tak najmocniej cię dotknęło, że stwierdziłaś, że już nie mogę taka być?
Nie, to nie jest tak, to jest proces. To nie jest jednego dnia się wstajesz i mówisz, już taka nie będę. Ja cały czas gdzieś taka jestem, tylko niekoniecznie jakby o tym chcę mówić i niekoniecznie... Ja kiedyś podchodziłam do każdego człowieka jak do przyjaciela, wiesz, że skoro ja go poznaję, to on ma u mnie czystą kartę i możemy stworzyć fajną relację, bo uważam, że nie ma większej przygody w życiu niż drugi człowiek, tak? A okazuje się, że ludzie nie podchodzą do ciebie z takimi bardzo czystymi intencjami od samego początku. Mogą cię po prostu nie lubić, bo masz za ładne włosy, albo mogą cię nie lubić, bo coś tam, albo za bardzo jesteś uśmiechnięty i ich to wkurwia. No są takie sytuacje, jakby wiesz, o których ty nawet możesz nie przypuszczać. Dla mnie na przykład było to przezaskakującym takim w ogóle po latach odkryciem, że są kobiety, które zazdroszczą mi włosów. Dla mnie to jest absurd, że można coś komuś zazdrościć. Ja ludziom nie zazdroszczę. Okej, inspiruję się kimś, mówię, kurczę, jak ona dała radę, to ja też dam, albo chciałabym, albo może jakoś poczytam więcej, co zrobiła, że jej się udało. Ogólnie jedną z moich takich ulubionych pozycji do czytania są książki, biografie jakichś tam wielkich, wiesz, wielkich przywódców albo znanych osób. Natomiast ja nie zazdroszczę, nie mówię o kurczę, kupił sobie nowy samochód, żeby od razu miał wypadek.
A to
nie?
Fajnie, to kim się inspirujesz z tych
w ogóle biografii? Taką dla mnie taką ikoną jest Oprah. Okay. To ja tą jej cegłówkę znam bardzo dobrze, wracam do niej bardzo często, otwieram sobie na przypadkowej stronie i po prostu sobie przypominam. No to jest taka, wiesz, no dla mnie to jest w ogóle kobieta, która stworzyła takie imperium.
Tak, miliardowe.
No wiesz, a zaczynała, no wiemy
i
w jakiej Ameryce.
Jako czarnoskóra kobieta.
No właśnie, no, a zaczynała w Ameryce, która była, no jakby wiesz, no zupełnie nietolerancyjna. Teraz powiedzmy sobie, że być czarnoskórym, czy jakimś tam nie przeszkadza, wręcz oryginalność jest w cenie, ale wtedy to było w ogóle, wiesz, minus 100 na starcie, a ona wszystko po prostu, wiesz, jeszcze jakie przeżyła, wiesz, no przecież ona nieraz opowiadała, że doznała gwałtu, czy czegoś tam, więc jakby miała też ogromne obciążenia, a mimo wszystko, jak teraz na nią patrzę, no to jestem, wiesz, no ja uważam, że no nie ma rzeczy niemożliwych na świecie, nie? Mhm.
I dokąd cię to zaprowadzi w takim razie, że...
Zobaczymy.
Że masz jakiś... A nie, no nie masz chyba takiego, jak mówisz, że pędzisz cały czas. To chyba się nie kończy też, wydaje mi się, że ta droga... Bo Oprah też dalej cały czas.
No wiesz, co jest piękne, że ona teraz w ogóle zaczęła tak inwestować w ogóle w różne inne, jakby wiesz, część ich jej inwestycji pewnie nawet nie wiemy, ale wiesz, i stworzyła przecież, no tak naprawdę, no to, co ona stworzyła, to jest imperium, już nie mówię o finansowym. Jeżeli patrzysz na jej twarz, no wiesz, jakby wszystko się zgadza. Mówisz Oprah i od razu widzisz grubą murzynkę z kręconymi włosami w okularach z dużym uśmiechem na twarzy, nie? Więc jakby no dla mnie to jest absolutna ikona. No ale to też nie było tak, przecież ona też miała różne etapy, więc wiesz, też w którymś momencie pewnie próbowała się zatrzymać, w którymś parła bardziej naprzód. Teraz wiesz, pokazuje się gotując i cały czas w swoim ogrodzie odpoczywając i super.
No właśnie, to też jest show biznes, więc masz sinusoidę, tak? Tak. Jesteś w pewnym momencie na szczycie, bardzo szybko możesz spaść, a ty boisz się, że to wszystko się skończy?
Kiedy? Wiesz co, ja myślę, że ja mam tyle pomysłów na życie, że ja zawsze mówię, mamo, co się martwisz, ja sobie poradzę, jak to nas wszystkich zaleje, to ja kupię kajak i będziemy wynajmować kajak i ty się przejmujesz.
Tak? Więc... Tak, jesteś przedsiębiorcza?
Jestem bardzo, bardzo. Mój bardzo dobry przyjaciel nazywa mnie, ale on tylko mnie tak nazywa roboczo, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale mój dobry przyjaciel nazywa mnie Midasem. Wszystko, mówi, każdy pomysł, na który nie wpadniesz, zamienia się
to,
w złoto.
To jakie były najdziwniejsze biznesy, które prowadziłaś? Nie wiem, lemoniadę za dzieciaka sprzedawałaś?
Nie, w ogóle za dzieciaka mnie to nie interesowało, no. Bo jakby pochodziłam z takiej rodziny, że mi tam rodzice dawali kasę. Aha. I ja się o to nie bardzo musiałam martwić, ale jak już poszłam na studia, to bardzo chciałam być szybko dorosła. Studiowałam fotografię, więc po trzecim roku studiów miałam system 3+2. Szybko się i tak wiedziałam, że dostanę się na magistra, bo to było oczywiste, więc szybko się zarejestrowałam w tej 3-miesięcznej przerwie jako bezrobotna. Wtedy Unia Europejska dawała świetne dotacje, więc ja jako bezrobotna szybko poszłam na kurs w Kwidzynie, który skończyłam przedsiębiorczości. Otworzyłam własną działalność, zgarnęłam 20 tysięcy na pierwszy aparat. Miałam lepsze aparaty niż mieli moi profesorowie na studiach. Otworzyłam już firmę. Bardzo szybko nagle wrzucałam swoje zdjęcia na Facebooka i nagle zaczęły się pojawiać klienci. Więc w tym czasie dostałam się już na magistra. Także
kombinatorka po prostu.
Robiłam różne rzeczy, miałam studia zdjęciowe. Generalnie jakby cała moja praca była związana z fotografią do tej pory, ale robiłam no tak przeróżne sesje zdjęciowe, od produktowych przez samochodowe. Robiłam kalendarze, robiłam beauty. W pewnym momencie pracowałam z wszystkimi markami do paznokci w Polsce, które się liczyły. Wszystkie zdjęcia, gdzie nie wchodziłam do gabinetu, były ode mnie. No nie wiem, co jeszcze robiłam. Robiłam packshoty do sklepów. Jakby no, myślę, że teraz też mam taki pewien pomysł związany z fotografią, ale nie zdradzę. Więc wiesz, robiłam no, różne rzeczy naprawdę, ale zawsze byłam sobie w stanie sama na siebie zarobić i nigdy nie stałam z wyciągniętą ręką, wręcz przeciwnie, zawsze byłam niezależna.
Pięknie. Słuchaj, musimy kończyć, bo wiem, że się spieszysz już do kolejnego miejsca i wiesz, kolejny punkt programu.
Dobra, musimy jeszcze zrobić jedno pytanie, jedno ostatnie pytanie.
Tak?
No.
Co byś zrobiła, jakbyś wylądowała na bezludnej wyspie albo w takim miejscu, że nie możesz właśnie robić biznesów, nie ma Instagrama, nie ma internetu i wiesz, nagle to wszystko, czym jesteś tak zaabsorbowana... Tam, nie możesz pracować. I co? Mhm. Co wtedy byś robiła?
Najpierw bym się położyła i bym odpoczęła przez 2 dni, ale po 2 dniach poziom mojej nudy byłby tak frustrująco wysoki, że zabrałabym się i poszłabym zwiedzać wyspę, a nuż widzę, coś bym odkryła i gdzieś bym jakiś biznes skręciła.
No, ja myślę, że zaraz byś tam dzidy zaczęła strugać, otworzyła sklep z dzidami.
No na pewno bym się nie nudziła.
Okej. Okay. Słuchaj, no to życzę ci, żebyś się nie nudziła, ale żebyś też potrafiła odpoczywać. Nie?
Dobrze, dziękuję.
Znalazła wreszcie tego amanta.
Przyda się.
Co myślałeś,
nie, przyda
że to
się odpoczywanie, to przyda się, nie chodziło o amanta, tylko
nie,
o
no to ja myślałem, żeby taki amant, co to będzie stał nad tobą, cię wachlował, wiesz, karmił winogronami.
Ty, nie, nic
nie przyjęłabyś tego, co?
No pewnie, że nie, ja bym go sama zabrała na kolację.
Boże, wspaniała jesteś. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję
za to
bardzo.
Spotkanie i za ten dobry przelot.
Dzięki serdeczne.
Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.